Szczęść Boże. Cieszę się, że mogę tutaj właśnie tak blisko Matki Bożej powiedzieć świadectwo tak wielkiego cudu, który dokonał się w moim życiu. Nim przejdę do, że tak powiem, treści tego świadectwa, czyli tego, co zostało zamieszczone w czasopiśmie Trwajcie w miłości. Jak wiemy, był to po prostu wątek, tak, że tak powiem, tej całości, więc chciałabym troszkę się cofnąć może do lat wczesnodziecięcych, gdzie zostałam wychowana przez moich dziadków, tak? I zostałam też oddana przez moją mamę w ręce mojej prababci. I tak też zaczęło się moje życie i podróż w poznawaniu Pana Boga. Jeszcze wtedy nie miałam o Nim takiego pojęcia, jak mam teraz, ale gdzieś to moje dziecięce serce zawsze wierzyło w jakiegoś większego Boga, jakiegoś, który jest żywy, który jest obecny. Jako mała dziewczynka bardzo dużo dopytywałam moją prababcię, z którą dzieliłam pokój. Moja mama w wieku, jak miałam około 2 lata, wyprowadziła się do innego mieszkania, do innego miasta z moją młodszą siostrą, a ja zostałam oddana w opiekę mojej prababci i mieszkaliśmy w domu rodzinnym kilkupiętrowym z rodzicami mojej mamy i młodszym rodzeństwem mojej mamy, którzy byli tak, że tak powiem, jak dla mnie jak rodzeństwo, bo zawsze je pragnęłam mieć i też to dzieciństwo było niesamowite, ponieważ no, Bóg był po prostu obecny. Były pielgrzymki, była wspólna modlitwa, więc to życie naprawdę było wypełnione Panem Bogiem i jestem ogromnie Bogu wdzięczna za to, że właśnie moi dziadkowie przekazali mi tą wiarę i że gdzieś tam właśnie nie było w tych wczesnych latach mojego dzieciństwa tej rozpusty, tego wszystkiego, co oferuje dzisiaj świat, ale były prawdziwe wartości, czyli miłość, na której było to wszystko budowane. I każdego dnia, kiedy zasypiałam z moją prababcią, obserwowałam, jak ona się modli. Nie modliła się tak, jak wtedy, kiedy modliliśmy się razem, wszyscy wspólnie, z moimi dziadkami, z młodszym rodzeństwem mojej mamy, Ojcze nasz, zdrowaś Mario, Aniele Boże, stróżu mój, no i wszyscy się rozchodzili. Ale kiedy zasypiałam z moją prababcią i patrzyłam, jak ona mówi do Boga Ojca, jak ona prosi aniołów stróżów, na przykład mojego wujka, który ma problem ze zdrowiem, żeby się nim opiekował, jak ona po prostu woła do tych aniołów stróżów innych osób z naszej rodziny, jak ona po prostu mówi, Boże Ojcze, z jaką pokorą ona to wypowiada. Byłam tym zachwycona i zrozumiałam, że relacja z Bogiem może opierać się właśnie na dialogu, na rozmowie. I zaczęłam to praktykować w swoim sercu jako mała dziewczynka. Zaczynałam mówić do niego tak jak właśnie do żywego taty. A z racji tego, że tego taty nie miałam i myślę, że to jest błogosławieństwo, które wypełnia się właśnie z proroctwa Jeremiasza, tak w księdze, kiedy czytamy, że Bóg tchnął nas do łona matki i wybrał miejsce i czas naszych narodzin. Więc ja nie złościłam się już na Boga za to, że nie mam mamy. Ale zaczęłam gdzieś tam w tej mojej dziecięcej duszy szukać prawdziwego ojca, w którym również miałam i matkę, bo jak wiemy, Bóg jest połączeniem wszystkich tych pierwiastków żeńskich i męskich, więc w moim sercu dziecięcym zaczęłam odnajdować taką żywą relację. Zaczęłam odnajdować Boga w przyrodzie, widziałam, że tam się odbija Jego chwała. Zaczęłam bardzo dużo dopytywać moją prababcię o Jezusa, dlaczego On wisi na krzyżu, jak On naprawdę wyglądał, czy rzeczywiście wygląda tak, jak tutaj w kościele. Ja miałam 3 latka, kiedy o to wszystko dopytywałam. I w tym wszystkim też się wydarzyła taka niesamowita rzecz w moim życiu, że kiedy na przykład były jakieś stresujące sytuacje w moim domu rodzinnym, ja zaczynałam już dorastać, miałam 5, 6, 7, 10, później kilkanaście lat, to właśnie Duch Święty, ja wtedy już nie wiedziałam, że to jest Duch Święty, ale On pracował na tyle mocno w moim sercu, że dawał mi taki dar przenikania ludzkich serc. I po prostu, kiedy były jakieś kłótnie w moim domu, to moja rodzina wołała mnie, abym ja wyznaczała, co tam jest, jaki tam jest problem. I że tak powiem, no wiadomo, że byłam dzieckiem i nie powinnam tej nadodpowiedzialności brać, ale jednak Pan Jezus podpowiadał mi, gdzie leży problem. I nawet jeżeli, że tak powiem, problem był gdzieś indziej, to jakoś Duch Święty mi to wszystko ukazywał i w tym wszystkim też te zamysły serc były uwidaczniane na zewnątrz, co też mnie zawstydzało, bo czasami musiałam powiedzieć prawdę. Takie rzeczy, które gdzieś tam widziałam, że są głęboko ukryte w duszy człowieka, Ale Pan Jezus mi to ukazywał. I ja wiedziałam, że to wynika z tego, że jako małe dziecko właśnie rozmawiam z Bogiem Ojcem, że po prostu On mieszka w mojej duszy i że ta mądrość właśnie, którą On mi dawał wtedy, czyli taka dojrzałość już u tak małego dziecka, że właśnie pochodziła od Niego. Dzisiaj to wiem. Wtedy jeszcze tego nie wiedziałam. No i później nadszedł czas, kiedy przeprowadziłam się do mojej mamy, mając kilkanaście lat. Wszedł jakiś taki bunt nieuporządkowany do mojej duszy. Może nie tyle Bóg był temu winien, bo przecież On cały czas był blisko mnie i namacalnie doświadczałam Jego żywej obecności, Jego słów, Jego natchnień, Jego leczenia ran, bo przecież moja siostra, nawet żyjąca z moją mamą od zawsze tak naprawdę, dzisiaj leczy się w szpitalu na liczne próby samobójcze, depresje. Jest, że tak powiem, cały czas w ośrodku i jest ode mnie rok młodsza, ma 27 lat i praktycznie w ogóle nie widać szans, znaczy ludzie nie widzą szans dla niej, aby ona sobie to życie poukładała. Natomiast Bóg niesamowicie działa, ponieważ cały czas zanoszę za nią Eucharystię i widzę, jak bardzo serce jej zostaje uzdrawiane, jak sama prosi już o modlitwę, jak sama mówi, żeby podążać za Jezusem, bo w Nim jest szczęście, a jeszcze parę lat temu, że tak powiem, szydziła z mojej wiary, więc no, ogromne łaski spływają z Eucharystii i to jest pewne. Natomiast do czego zmierzam, że właśnie ten taki dysonans poznawczy nawet, który miałam w swoim, że tak powiem, dziecięcym rozumie i to, że ja mam tak naprawdę błogosławieństwo, ale ja nie wiedziałam, jak jest u mojej mamy i chciałam się dowiedzieć, chciałam poznać moją mamę i moją siostrę, ponieważ odwiedzały mnie bardzo rzadko w domu rodzinnym u dziadków. I moja prababcia, tak jak mi też powiedział Bóg Ojciec na jednej z modlitw, że byłam niesiona przez ręce prababci. Kiedy zdarzało mi się na nią złościć, to Jezus mi mówi, nie złość się na nią, bowiem ona ci wymodliła twoje nawrócenie na różańcu. Więc kiedy widzę moją prababcię, która ma 98 lat, a często narzeka i chce mi się na nią złościć, to przypominam sobie te słowa i po prostu się uśmiecham, bo wiem, że to dzięki niej dzisiaj jestem w tym miejscu, bo inaczej nie byłoby mnie tutaj. I do czego zmierzam, że właśnie kiedy przyprowadziłam się do domu mamy mojej, z jednej strony wydawało mi się, że wchodzę do jakiegoś kolorowego, niesamowitego świata, gdzie panuje dobrobyt, luksus, drogie ubrania, miałam, że tak powiem, wszystko, co chciałam. Moja siostra też, że tak powiem, no też super ubrana, osobne pokoje, zawsze o tym marzyłam. Miałam pokój cały czas z prababcią. Do chyba 8 roku życia dzieliłam z nią jedno łóżko. Prosiłam Boga o to, żeby dostać drugie łóżko w pokoju i po jakimś czasie modlitwa została wysłuchana. Cieszyłam się z takich prostych rzeczy, ale gdzieś ten bunt wszedł w moim sercu, że właśnie chciałam iść do mamy. Może jakaś tęsknota, może jakaś pustka, może właśnie to, że zaniedbałam się w relacji z Bogiem Ojcem, bo nadszedł taki czas, gdzie gdzieś tam ten taki wstyd, że moi dziadkowie przychodzą na zebrania, a nie rodzice, gdzieś takie porównywanie się z innymi rówieśnikami w podstawówce, to wszystko gdzieś spowodowało, że ja zagubiłam ten dialog wewnętrzny z Bogiem. I kiedy przeprowadziłam się do mamy, zobaczyłam, że tam nie ma po prostu, jest wszystko, co oferuje świat, tak naprawdę. Ja nagle mogłam wszystko. Dziadkowie mnie kontrolowali, natomiast moja mama mówiła, no jak chcesz, no to zapisz się na te tańce, jedź do koleżanki na imprezę, na domówkę. Więc tak naprawdę po prostu drzwi stały dla mnie otworem, świat stał dla mnie otworem. Nikt się mną nie interesował, czy ja zjadłam obiad po szkole, czy mam odrobione lekcje, czy w ogóle co się ze mną duchowo dzieje, chociażby w niedzielę. Ja sobie powiedziałam, czemu nikt mnie nie pyta, czy ja byłam w kościele? Więc taki po prostu, taki, że tak powiem, na początku mi się to podobało, ale później zaczęłam widzieć, że w moim domu panuje straszna przemoc emocjonalna, że jednego dnia mama mnie kocha, a drugiego mnie wyzywa i mnie nienawidzi. To samo z moją siostrą, więc dzisiaj wiem, skąd się wzięły te problemy u mojej siostry z tymi próbami samobójczymi, bo po prostu to jest wielka luka braku miłości matczynej. I też nadużyć emocjonalnych, gdzie moja siostra musiała ich doświadczać przez całe swoje życie, będąc u mamy. I do czego zmierzam? Że Bóg mi dawał taką niesamowitą odwagę do tego, żeby stawać w prawdzie. Ja potrafiłam mojej mamie powiedzieć, ty nie jesteś dobrą matką, babcia miała o tobie rację, nie zajmujesz się nami tak, jak Pan Bóg by tego chciał. Pamiętam, że Były takie momenty, gdzie moja mama zamykała mnie w domu na cały dzień, wyjeżdżała i robiła to po to, dlatego, żeby się na tym odegrać po prostu, tak? Natomiast ja w tym wszystkim gdzieś w tym cierpieniu, w tym takim jakby świadczeniu o tej prawdzie, bo nie mogłam tego nie wyrzucić na wierzch, bo wiedziałam, że będę gasiła światło Ducha Świętego. Oczywiście robiłam to z miłosierdziem, ale też z taką powagą, bo grzech jest grzechem i moja mama kiedyś to ujrzy, jeżeli nie za życia, to po śmierci, więc generalnie my też musimy zaświadczać o prawdzie, nie możemy się jej bać, bo to też jest właśnie taka fałszywa pokora bardzo często, kiedy nie chcemy kogoś napomnieć, bo myślimy, że się na nas obrazi, nawet jeżeli to są bliskie osoby z naszej rodziny. No i do czego zmierzam, że nawet w tych takich, zresztą ja też piszę książkę, bardzo mocno ją omadlam, bo też Duch Święty mnie w tym prowadzi, często na adoracji z Panem Jezusem rozmawiam, jak to ma być prowadzone, żeby nie obrazić mojej mamy, bo to też jest ważne, bo ukazać historię swojego życia dla zbudowania innych ludzi, ale w tym wszystkim, żeby właśnie Duch Święty nam pokazywał, żeby tego człowieka, który będzie to czytał, żeby to go nie obraziło, ale żeby go zreflektowało, co zrobił swojemu dziecku. To jest też taka sztuka, żeby, dlatego też bardzo długo tą książkę piszę, bo nie chcę, żeby tam się udzielały jakieś moje negatywne emocje, które od razu chcę oddawać pod stopy Jezusa, bo to serce cały czas jest uzdrawiane. I do czego zmierzam, że właśnie w wieku 16 lat, w tym całym takim już buncie, który się nagromadził w moim sercu, to, że moja mama się nie chce nawrócić, to, że Pan Bóg nawet odebrał mojego braciszka tak po pół roku, że tak powiem, miał pół roczku, kiedy zmarł. I ja naprawdę, przykro mi to mówić, ale ja się ucieszyłam, że on poszedł do nieba, bo ja widząc to, jak cierpi moja siostra, widząc to, co się dzisiaj z nią dzieje, to ja mówię, Panie Jezu, Ty wiesz najlepiej, co jest najlepsze dla mojego brata. I dzisiaj za jego wstawiennictwem modlę się o nawrócenie moich rodziców, bo no jakby nie widzę tego, co by się z nim działo, gdyby on dzisiaj miał już około 10 lat, więc tak na dobrą sprawę, no przykro było na to wszystko patrzeć, ale z drugiej strony myślałam, że moja mama odpowie na to wezwanie Boga. Kiedy mój braciszek odszedł, to były święta Wielkiej Nocy. On odszedł między 3 a 4, czyli to było właśnie żywy znak od Pana Boga, bo to była Wielkanoc między 3 a 4, a wiemy, że jest to godzina Jezusowa. I generalnie Bóg cały czas wołał do mojej rodziny o nawrócenie. Tak samo u moich dziadków też się zadziało już duże odstępstwa od wiary, taka wielka letniość, jakieś podziały, babcia z dziadkiem w innych pokojach, gdzieś no, brak tej takiej stabilizacji, żywej modlitwy. To wszystko gdzieś zapadło się pod ziemię. I w 2016 roku Pan Bóg znowu zainterweniował. I w 2016 roku odszedł mój wujek, z którym się chowałam, czyli najmłodszy brat mojej mamy, czyli kolejna śmierć, kolejny krzyżyk. A nikt się nie nawraca. Natomiast ja w tym samym czasie miałam aktywną chorobę autoimmunologiczną, bardzo ciężką, bo byłam hospitalizowana kilka razy w tygodniu z toksemią krwi, z sepsą i z takimi wstrząsami anafilaktycznymi, gdzie lekarze nie wiedzieli, co tak naprawdę mi się dzieje, bo nie można było znaleźć przyczyny tego, co się dzieje. Miałam tysiące złotych wydanych na badania. Nikt nie wiedział, dlaczego mój organizm tak reaguje. Do dziś dnia to jest, tylko jakby przejdę, dlaczego też jakby tutaj stoję i jakoś sobie radzę z tą chorobą. To też jest ogromna łaska Boża, bo się modliłam, ale w tym wszystkim właśnie pomodliłam się już tak ku nawróceniu. To już było tak, że ja wracałam z tych szpitali i znowu ten duszność, zapaście, znowu te wstrząsy. Nie wiedziałam, co się po prostu dzieje. I któregoś razu po prostu powiedziałam, jak dostałam telefon od mojej cioci, że Paweł nie żyje, to jakby po prostu jakaś łaska Boża niesamowita mnie ogarnęła, że ja wiedziałam, że już jest ta choroba, miałam już świadomość tego, że wcześniej Bóg wołał nawet przez śmierć mojego braciszka i mówię, teraz Paweł odszedł i ja wiedziałam, że ja nie mogę już tak dłużej. Wiedziałam, że jestem w świecie już modelingu, bo już w niego weszłam, aktywnie działałam, robiłam wszystkie sesje zdjęciowe, jakie tylko świat oferuje, począwszy od bikini po sukienki, no i wszystko inne, tak na dobrą sprawę nie segregowałam tych zleceń, bo byłam daleko od Boga, więc jak mogłabym je segregować, skoro świat tak mówi, no to jest to dobre. Tym bardziej, że wzór, jaki miałam u mamy, no to, że im bardziej się człowiek pokazuje, tym lepiej, no bo przecież jest to od Boga i nie ma w tym Nic złego, także zero takich, że tak powiem, wartości wzoru też nie wyniosłam z tego pobytu w domu mamy. Oczywiście nie obwiniając też mojej mamy, bo tak jak mówię, no ja miałam tą świadomość jako mała dziewczynka żyjąc blisko Boga, co się Bogu podoba, a co nie, więc pełną odpowiedzialność biorę na siebie. Już nawet nie mówiąc tutaj o jakby roli rodzica. Natomiast wchodząc do tego świata modelingu, ja weszłam właśnie z tego momentu buntu. I nim właśnie przyszła ta choroba autoimmunologiczna, nim przyszła ta śmierć Pawła, nim przyszedł ten taki pierwszy odzew do Boga ku nawróceniu, ku takiemu prawdziwemu nawróceniu, gdzie ja wezwałam do Jezusa, to była totalna rozpusta, była totalna ucieczka, było, że tak powiem, używki, alkohol, imprezy, 5-letni związek niesakramentalny, w którym trwałam, przyjaźnie oparte głównie na tym, co jest jakby na korzyściach, na płytkich rzeczach tak naprawdę, tak? Bo jakby jeżeli człowiek zaczął się tutaj, że tak powiem, nawracać, czyli przestał z nimi dotrzymywać im kroku w tej rozpuście, w tym takim życiu imprezowym, to nagle stawał się dla nich nudny, więc ja w tym wszystkim wiedziałam, że kiedy właśnie wrócę do tego Boga, to Jezus zawoła ode mnie porządnej ofiary. I myślę, że właśnie wtedy, kiedy dostałam ten telefon, że Paweł nie żyje, to ja byłam wtedy z chłopakiem, byłym na Sylwestrze. I on się podszedł do mnie i zapytał się, co się stało. A ja po prostu nie potrafiłam mu odpowiedzieć ani wykrztusić słowa, ale w duszy wiedziałam tylko jedno, że ja muszę wsiąść w samochód i pojechać do domu, najpierw do siebie na wynajęte mieszkanie nad morze, a później do moich dziadków, bo oni mnie potrzebują, ale czułam, że Bóg coś chce tutaj w mojej duszy dokonać. I nim pojechałam do dziadków, to po prostu padłam na kolana, jakby zalana łzami, i powiedziałam: Duchu Święty, przepraszam, że tak długo Cię zasmucałam. Ja chcę, żebyś teraz przyszedł do mojego życia. Ja już nie chcę walczyć sama. Ja już nie chcę uciekać. Ja już nie chcę iść w świat, który oferuje mi tyle stołu szwedzkiego i wszystkie te potrawy, ale one mi już nie smakują. Ja sama siebie oszukuję i żyję w tej iluzji. I mijam się z prawdą, którą jesteś ty sam. I kiedy zawołałam tak do Ducha Świętego, to straszna miłość mnie zalała, że tak powiem, Bóg Ojciec do mnie przyszedł na nowo i poczułam tą samą obecność, którą miałam, jak byłam małym dzieckiem. I wiedziałam, że to przyszedł Bóg Ojciec, ja nie musiałam go widzieć, ja po prostu wiedziałam, że to jest On. I kiedy pojechałam właśnie w takim stanie już na pogrzeb, to pojechałam już z inną determinacją, z inną świadomością. I kiedy byłam na pogrzebie, była otwarta trumna, Paweł 27 lat, więc, że tak powiem, był parę lat starszy ode mnie jeszcze wtedy, bo ja miałam około 22. I do czego zmierzam, że Bóg zaczął zalewać mnie obrazami. Jak wiemy, Duch Święty mówi, że w czasach ostatecznych Bóg będzie wylewał ducha, będzie mieć sny, obrazy, będzie do nas mówił. Więc rzeczywiście, kiedy się otwieramy na Boga, to Bóg też pokazuje nam prawdę o nas samych, ale też prawdę o naszych przodkach i grzechach pokoleniowych. I dostałam taki sąd sumienia i też pokazane mi zostały grzechy moich przodków. Aborcje, różnego rodzaju przemoce, odstępstwa od Boga, egoizm, wszystkie rzeczy, które są takim po prostu, że tak powiem, plaskaczem dla Boga, którym moja rodzina mu zadaje. I Bóg powiedział do mnie, czy chcę mu pomóc, ratować moją rodzinę. I to było na pogrzebie. I ja powiedziałam do Boga, że chcę, ale jeszcze nie wiedziałam, z czym to się będzie wiązało. I po pogrzebie, że tak powiem, Bóg pierwsze co to, że zażądał ode mnie ofiary z mojego związku 5-letniego. Strasznie mnie to bolało i trwało to jeszcze chyba rok czasu, nim się na to zdecydowałam. To były potężne walki, bo z jednej strony ja powiedziałam mojemu chłopakowi, że chcę żyć w czystości od teraz. On tego nie rozumiał, więc co jakiś czas zdarzały się znowu upadki. Ja po tym upadku zaczynałam płakać, bo mówię, obraziłam Boga, jak ja mogłam to zrobić, i przecież już znowu go zaprosiłam i znowu upadłam. I mój chłopak się dziwił, mówi, co ty płaczesz? On mówi, co tobie się z głową stało, nie? Że gdzieś tam jakieś takie, po prostu nie rozumiał tego, co się w mojej duszy dzieje, że ta wrażliwość była od Boga i na nowo wzbudzone sumienie. I ja po prostu mówiłam, Panie Jezu, ja go uratuję, ja go do Ciebie przyprowadzę, ja mu będę puszczała jakieś po prostu filmy chrześcijańskie, jakieś świadectwa, ja będę mówiła sama, pójdę do wspólnoty, ja sama go poprowadzę do Ciebie. Ale było tylko gorzej. Każda propozycja pójścia razem w niedzielę do wspólnoty, posłuchanie jakichś pewnych rzeczy, to była po prostu walka ze złym duchem, który, że tak powiem, panował nad nim, no bo wiadomo, kto nami panuje, jeżeli nie jesteśmy blisko Jezusa. Więc ten zły duch cały czas mnie kąsał. Ja dostawałam, że tak powiem, od niego odpowiedzi, że jestem nawiedzona, że jestem fanatyczką, że mi się coś z głową stało. Zaczął mnie obgadywać do mojej rodziny, zaczął wyzwaniać ze swojej rodziny, że rano wstaje, że nie może w spokoju wstać, bo ja już jakieś uwielbienie słucham, robiąc śniadanie, że on tylko o Bogu gadam, że tylko wszędzie Bóg i Bóg, że to jest w ogóle już chore, to już nie jest życie. No i wtedy ja coraz bardziej byłam zasmucona, a Jezus w duszy razem ze mną i wiedziałam, że to już jest ten czas, kiedy muszę te walizki zabrać i pojechać i odpowiedzieć na to wezwanie Jezusa. Ale cały czas się biłam w pierzercie tego, że mam taką duszę ratowniczą i waleczną, że ja jakoś sobie poradzę. A Bóg prosił mnie, złóż ofiarę tak jak Abraham ze swojego Izaaka, otrzymasz coś lepszego. I ja także tak powiem, coraz te większe ofiary, dosłownie tak jak Abraham, musiałam ofiarowywać Bogu, aż do dziś dnia jest to nieustannie się to odbywa. I generalnie, kiedy powiedziałam Bogu, dobrze, zrobię to, ale ja teraz wchodzę do tego mieszkania, bo akurat wróciłam z miasta i mówię, Panie Boże, ja nie dam rady sama tego zrobić. Ja potrzebuję siły, ale tą siłą będzie to, że Ty mi objawisz prawdę o tym człowieku. Jaki on naprawdę jest w swojej duszy? Jeżeli ty mi to pokażesz, to ja naprawdę wezmę te walizki i ja się stamtąd wyprowadzę i już tak na zawsze się wyprowadzę, że już tu nigdy nie wrócę. I oddam go naprawdę tobie w twoje ręce, bo ty się nim zajmiesz. I kiedy wróciłam do domu, to były kwiaty. Prosił mnie, mówił, że gdzieś tam, że się nawróci, że wszystko będzie dobrze, że przecież tyle lat razem przeżyliśmy. I nagle ja po prostu powiedziałam, jakąś taką siłę dostałam, ja powiedziałam nie, ja po prostu już zdecydowałam, że odpowiem na to, co Pan Bóg powiedział. Mój dziadek wtedy był w szpitalu, leczony na nowotwór w Gdańsku, w bardzo ciężkim stanie. Ja mu zawoziłam soki wyciskane, bo był na diecie przeciwnowotworowej i on jakby, że tak powiem, ukazała się jego prawdziwa twarz. Strasznie mnie zwyzywał, przeklnął, powiedział, że mam się stąd wynosić, że to nie jest hotel, że gdzieś tam i tak dalej. Nie obchodziło go to, że mam dziadka w szpitalu, nie obchodziło go to, że mam tyle bagaży do spakowania, musiałam to wszystko nosić. Więc generalnie ukazała się tak naprawdę prawdziwe oblicze jego w momencie sprzeciwu na to, że nie chce żyć bez Boga w tej relacji. I to się dokonało. Ja ofiarowałam go, on jeszcze po jakichś tam latach próbował się, że tak powiem, ze mną kontaktować, chciał się nawrócić, żałował tego, że nie postawił Boga na pierwszym miejscu, ale Bóg mi mówił, nie nabieraj się na to, to nie jest ode mnie, to zły duch próbuje cię z powrotem ściągnąć w sidła. Więc ja słuchałam tego głosu Boga. Natomiast kiedy przyprowadziłam się, też rozeznawałam tą wolę Bożą w ciszy, na modlitwie, gdzie mam się wyprowadzić, czy mam jechać właśnie po opuszczeniu mojego byłego chłopaka do Gdańska, przepraszam, do Warszawy, czy do Koszalina. Bóg powiedział mi, że jeszcze jestem za słaba, żeby pojechać do Warszawy, więc mam nie jechać do Warszawy. I nie rozumiałam dlaczego, bo już się czułam mocna, ale wiem, że to jest objaw takiej pychy ludzkiej, że już po prostu jak Bóg daje te cukierki swojej obecności, to myślimy, że jesteśmy mocni. I ja już po prostu wtedy mówiłam, Boże, dobra, ja przecież zostawiłam dla Ciebie ten modeling. Ale Bóg mówił mi, jeszcze jesteś za słaba. Mówi, jedź do dziadków. A ja bardzo nie chciałam jechać do dziadków, z racji tego, że już byłam przyzwyczajona do wygody. My już z chłopakiem mieszkaliśmy w bardzo pięknym apartamencie, luksusy, dobrobyt. A Jezus do mnie mówi, pojedziesz do dziadków. Dziadkowie mieszkają bardzo skromnie, naprawdę bardzo skromnie. Moja babcia się na przykład myje w misce. Dziadkowie u góry mają bardzo, że jak mówię, w złym stanie łazienkę i jakby no są biedni po prostu. I generalnie mówię, Panie Jezu, dobrze, zrobię to dla Ciebie, ofiaruję Ci to. I kiedy wróciłam do dziadków, to pytam się Pana Jezusa, co teraz? Zostawiłam modeling, zostawiłam właśnie takie życie, nie? W luksusie, ale Ty jesteś moim luksusem teraz, tylko powiedz mi, co ja mam dalej robić, bo ja nie mam innego zawodu. Gdzie ja mam iść? Co ja mam, gdzie ja mam po prostu szukać tej pracy? I Pan Jezus do mnie powiedział, żebym się poszukała pracy w sklepie ze zdrową żywnością. Ja już wtedy się interesowałam ziołami, już stosowałam dietę biblijną, którą mi Pan Jezus polecił, bo powiedział do mnie, otwórz Pismo Święte, kiedy chorowałam, kiedy miałam ten atak i właśnie do szpitala jechałam, to Jezus mi kazał otworzyć Biblię. To była moja jedna z pierwszych rzeczy, które zrobiłam po nawróceniu. Zaczęłam czytać Biblię. I w Biblii Pan Jezus mi odpowiedział, oto na pokarm daję wam mięso czyste, mięso nieczyste, rośliny zielone. Zobaczyłam, co Adam i Ewa jedli. Zaczęłam zobaczyć, że gdzieś tam w tym wszystkim jest jakaś nieprzetworzona żywność, nie? A co ja jem? I jak zaczęłam wprowadzać te zasady diety biblijnej, to zaczęłam mieć mniej tych objawów. To było bardzo ciekawe. I Pan Bóg mówił do mnie, że będzie mnie uzdrawiał przez dietę, post i modlitwę, Eucharystię. Więc zaczęłam to robić i to było strasznie niesamowite, że jakby do dziś dnia ja w szpitalu ląduję może raz na 2 lata z tymi moimi wstrząsami anafilaktycznymi. Ostatni raz, jak jechałam do Lourdes na pielgrzymkę, ale to dlatego, że po prostu było bardzo gorąco w samochodzie i wtedy się ta histamina uwalnia i trafiłam do szpitala. Natomiast generalnie no jakby nie mam już takiego życia, jakiego miałam, bo to było kilka razy w tygodniu szpital. A teraz dzięki właśnie temu, że posłuchałam Pana Jezusa, wprowadziłam to wszystko, to jest to pod kontrolą i jakby została ta choroba. Mam cierpienia na co dzień, różne objawy, ale to nie jest już takie. To jest do zniesienia, to jest krzyż, który mogę udźwignąć z Jezusem. I do czego zmierzam, że Jezus mi wskazał drogę pokuty i wynagrodzenia za grzechy. Czyli właśnie wrócenie na skromne progi do dziadków, zatrudnienie się w sklepie ze zdrową żywnością, co zrobiłam. I ja nie wiedziałam jeszcze, co mnie czeka. Wiedziałam tylko tyle, że starczało mi na wszystko, co potrzebowałam. To było niesamowite, bo i starczało mi na moje suplementy, które wydawały mi się drogie, na zioła, na wszystko. A nie mogłam już, a diabeł kusił. I dzwonili jakieś ludzie, zapraszając mnie na sesje zdjęciowe. Przecież no, wiadomo, za sesję zdjęciową dostawałam czasami kilka tysięcy za jeden dzień zdjęciowy. I kusiło, ale Jezus mówił mi, nie rób tego. A ja mówiłam, Panie Jezu, ale przecież to tylko kurtki zimowe. No przecież co w tym jest złego? Panie Jezu, mi nie rób tego, dziecko. To się od tego zacznie, później idziesz dalej. I ja wytrwałam w tym sklepie ze zdrową żywnością. Czasami w nim było zimno, bo tam nie było ogrzewania. No po prostu no, było strasznie źle. Jeszcze z tą moją chorobą autoimmunologiczną było mi ciężko. Ja cały czas po prostu na koronce trwałam o 15. Różaniec w ręku, gdzieś po prostu do Pana Jezusa się modliłam, ale On mnie w tym wszystkim prowadził. I ja nie wiedziałam, co On mi jeszcze szykuje. I ja po prostu zawsze się modliłam do Pana Jezusa, żeby mieć własną działalność, żeby być niezależna. Dlatego ten modeling był dla mnie takim wytchnieniem, bo ja zawsze czułam, że ja nie jestem stworzona do tego, żeby pracować dla kogoś, tylko żeby realizować tą taką wizję twórczą, którą mi Pan Bóg włożył w serce, żeby po prostu coś robić większego dla Niego. I gdzieś tam to w sercu miałam, ale Pan Bóg po prostu mnie tak prowadził powolutku, kroczek po kroczku do tego wszystkiego, żebym właśnie pokutowała też za swoje grzechy. I jakby w tym miłosierdziu, ale też uczyła się tej ufności, bo to nie chodzi o taką pokutę, właśnie jak siostra Faustyna gdzieś tam się na siłę, gdzieś tam chciała umartwiać, a Pan Jezus jej powiedział, żeby przyjmowała to, co Bóg jej daje i to jest najdoskonalsze. I rzeczywiście tak jest, że jak przyjmujemy to, co Bóg nam daje, to jest to najdoskonalsza ofiara, jaką możemy w ufności Bogu dać, jak dzieci, do tego, żeby nasza dusza się oczyściła. No i potem, po tej pracy jakoś około 2 lata pracowałam w tych w sklepach właśnie i generalnie później dostałam takie natchnienie od Boga, żeby się zapisać do studium Akademii Naturoterapii. I bardzo się tego bałam, ponieważ mówię, Panie Jezu, ale ja bardzo bym chciała zrobić tę szkołę, ale mówię, no ale tam są jakieś bioenergioterapie, jakaś medycyna chińska, to wszystko. I Pan Jezus mówi, ty się o to nie bój, zrób to. No ja to zapisałam i okazało się, że dyrektorka zgodziła się, żebym robiła tylko zaliczenia z tego, co jest zgodne z moim sumieniem. I to było niesamowite, że jakby były wszystkie te lekcje, ale ja, że tak powiem, powiedziałam, że ja w swoim gabinecie nie będę chciała tego stosować, tylko ziołoterapię, czyli to, co Bóg stworzył, i dietoterapię, czyli to, czym Bóg leczy. No i rzeczywiście tak się stało, więc to było dla mnie takie niesamowite, że po prostu ta ufność Bogu jest tak wielka, że po prostu tak jak tutaj były te słowa, że im bardziej Bogu zaufamy, tym więcej otrzymamy. I po tej Akademii Naturoterapii później zrobiłam kolejne kursy. Teraz jestem już w szkole, robię studium z coachingu chrześcijańskiego, bo poszerzam swoją działalność też o prowadzenie mentoring duchowy i relacje, wprowadzaniu ludzi też do Boga i też w tych sferach emocjonalnych i też pary młode. I właśnie też Pan Jezus mnie w tą stronę pcha, ale już mam swoją działalność od właśnie jakiegoś czasu i no i od kilku lat już pracuję w tej dietetyce, tak? I właśnie w tej naturoterapii. Liczne naprawdę świadectwa uzdrowienia ludzi z różnych jakichś chorób. Po prostu to jest niesamowite, po prostu jak Bóg działa przez tą pracę. I mam dzisiaj to, co chciałam, ale musiałam Bogu zaufać. Nie mogło to obejść się przez jakieś takie, że tak powiem, gromy z nieba. To po prostu było wynikiem tych małych ziarenek, które Bóg mi rzucał, a które ja musiałam po prostu przyjmować, żeby to wydawało ten owoc tej pokory, tej takiej zaufania Bogu, że otrzymam to, co tak jak Abraham chciał, to dziecko, Ale zaufaj mi, idziemy na razie po trudach i tak jak róża wydaje kolce na końcu kwiatu, no to właśnie tak samo jest z tym naszym życiem, że to są kolce, tak samo w różnych relacjach jesteśmy, to są trudy, ale później ta miłość się szlifuje i jest ta piękna miłość i tak samo jest z Panem Bogiem, że my mamy z Nim relację żywą i kiedy Mu ufamy, a naprawdę On chce do nas mówić, On chce mówić do wszystkich, On nie chce mówić tylko do siostry Faustyny czy do kogokolwiek, On chce mówić do każdego i Bóg mówi w ciszy. Więc tą ciszę kontemplować trzeba nie tylko na adoracji, ale to, co któregoś razu mi Pan Jezus powiedział, jak chodziłam po kuchni i mówię, Panie Jezu, nawet dzisiaj się nie zdążyłam pomodlić, a Pan Jezus do mnie mówi, przecież cały czas się modlisz. Takie słowa usłyszałam w duszy i generalnie no, wynikało to z tego, że ja w sercu gdzieś cały czas po prostu Go o wszystko pytam, nie? I jak pytam Go ciągle, to znaczy, że się z Nim liczę, to znaczy, że On jest dla mnie ważny, to znaczy, że ta latorośl chce trwać w tym krzewie winnym. A kiedy zapominam trwać w nim, to się dzieją złe rzeczy. To nagle nad emocjami się nie panuje i nagle siebie nie poznaje. Panie Jezu, jak ja mogłam się tak rozzłościć? No właśnie tak, bo nie trwałaś we mnie, nie pytałaś, co jest w tym momencie dobre, co odpowiedzieć. Więc musimy nauczyć się też trwać właśnie w Jezusie. I to, co chciałam wam jeszcze powiedzieć, że, bo nie wiem jeszcze, ile mamy czasu. Tak, jeszcze troszkę jest. No to właśnie też takie niesamowite rzeczy się dzieją, jakby z drugiej strony, że Pan Bóg też zaczął mówić też do mojej rodziny, bo ja jakby po tym, co doświadczyłam, takie, że tak powiem, oświecenie tego sumienia, poznanie tych ciężarów grzechu, to zaczęłam też mówić do mojej rodziny o tym, że musimy zacząć pokutować prawdziwie. I na początku rzeczywiście tak było, że mówiliśmy razem koronkę, że tak powiem, zaczęliśmy przepraszać Boga za grzechy, ale to było bardzo krótkoterminowo. Po jakimś roku czasu to się znowu wszystko wypaliło, i ja po prostu się złościłam i mówiłam do Pana Boga, dlaczego? Przecież tyle pięknych rzeczy pokazałeś, że jesteś żywy, że jesteś prawdziwy. Mój dziadek zaczął chodzić ze mną do wspólnoty odnowy w Duchu Świętym. Doświadczał łez, doświadczał oczyszczenia, dotyku tego chrztu w miłości Ojca. I nagle z powrotem kłóci się z babcią. Mówię, Panie Jezu, ja już nie chcę. Ja już nie chcę. Ja po prostu też, że tak powiem, jakby wyprowadziłam się na wynajęte mieszkanie, powiedziałam, że nie mogę, ale już wiedziałam, że Pan Jezus już nie chce mnie w tym miejscu, że On mnie tam posłał na jakiś czas, żebym ja tam była, żebym właśnie nauczyła się tej pokory, żebym pokazała Bogu, że nie liczą się dla mnie luksusy, to było ważne, i żebym też pokazała mojej rodzinie, gdzie jest droga. No ale czasami tak jest, że po prostu no, miłość Boża nie jest chciana w domu, bo prawda nie jest umiłowana. A póki się mówi kolorowe rzeczy, póki ja robię swoje, jeżdżę na ewangelizację, to jest w porządku, ale kiedy już Bóg chce coś przez nas powiedzieć do rodziny i wezwać do nawrócenia, to już wtedy się pojawiają konflikty, no bo wiadomo, że to, co robi Duch Święty, to oświeca nasz rozum i nasze sumienie. I do czego zmierzam? Że w tym roku Pan Bóg mnie coś niesamowitego wezwał, bo dostałam też zaproszenie od rodziny na święta, od moich dziadków, prababci, z którą mam bardzo dobry kontakt. Kocham ją nad życiem, a mieszka nadal w domu rodzinnym dziadków, ma 98 lat i jest cudowną kobietą. Ale właśnie jakoś tak Pan Jezus do mnie powiedział, żebym w tym roku nie spędzała tam świąt. Ja mówię, Panie Jezu, dlaczego? A Pan Jezus mi pokazał na modlitwie moją siostrę, która jest w szpitalu psychiatrycznym, leczy się właśnie na te depresje, na te nerwice, na te próby samobójcze. Naprawdę z niesamowitym efektem, bo ja się modliłam kilka lat, żeby ona trafiła do ośrodka, w którym będzie mogła przyjmować komunię świętą. Naprawdę, bo ja wiedziałam i mi Pan Jezus to pokazywał, że to nie jest choroba psychiczna. On mi pokazywał, że to jest zniewolenie duchem śmierci, ponieważ właśnie aborcja miała być nad nią dokonana i mój dziadek moją mamę powstrzymał przed tym, więc ona była dzieckiem niechcianym. Więc ten duch śmierci po prostu nad nią, że tak powiem, jej się uczepił. I takie walki były duże, naprawdę. Ona któregoś razu przyjechała do mnie, bo miała, że tak powiem, jakieś tam ferie wolne i spała u mnie w pokoju. I ja jej powiedziałam, żeby właśnie czytała ze mną Biblię, gdzieś tam obejrzała ze mną świadectwo. I powiedziała, dobra, Klaudia, ja u ciebie zostanę tutaj na 2 tygodnie i gdzieś tam pospędzamy razem czasu. I zaczęły jej się nawet te filmy chrześcijańskie podobać. Ja już myślałam, dobra, nie będę jej katować, no to po prostu włączymy jakiś normalny film, jakąś komedię, żeby jej nie zniechęcić za bardzo tego Boga. I ona mówi, nie, Klaudia, ale mi się bardzo podobał ten film wczoraj, ta siła modlitwy. Ona mówi, jakby się tak jakiś inny znalazła, jeszcze fajny. Ja mówię, no, po prostu widziałam, że ta łaska zaczyna pracować. I któregoś razu ona zasnęła wieczorem w moim pokoju i budzi się o 3 w nocy. I zaczyna przeklinać. I mówi, że ona w tym pokoju nie wytrzyma, że ona ma koszmary i że ona z tego pokoju wychodzi i strzasnęła drzwiami. Dostała niesamowitego ataku, zły duch strasznie się zaczął manifestować. Ja wiedziałam i Pan Jezus mi dał poznać, że to jest manifestacja złego ducha. Ponieważ jakby ja ten pokój też omadlam, zapraszam anioła stróża, ja, że tak powiem, mówię do niego tak jak do przyjaciela, mówię do Michała Archanioła, oznaczam krwią Pana Jezusa, jest tam dużo wizerunków Pana Jezusa, Matki Bożej i ja po prostu wiem, że tam jest żywa obecność w tym pomieszczeniu i zły duch nie mógł po prostu wytrzymać, bo moja siostra jest zniewolona tym demonem śmierci. I ona wyszła z tego pokoju, na ulicę wybiegła, krzyczała, przeklinała, no straszna manifestacja, później wróciła do domu, była strasznie zdyszana i ja po prostu pytałam Pana Jezusa, co mam robić i nie wiedziałam kompletnie, co mam robić. Zadzwoniłam do mamy, ale moja mama nic mi takiego nie doradziła, tylko ze świata pewne sugestie, no bo wiadomo, że nie żyję tak blisko Boga, więc ja zapytałam Jezusa i powiedział do mnie jedno słowo, miłość. I kiedy ja zeszłam na dół, to ja po prostu, ja mówię, dobrze, o co chodzi z tą miłością? Okej, dobra, no to ona jest w takim stanie, to nie będę jej pouczać, nie będę mówić, co tam ma robić, tylko po prostu zapytałam jej, co potrzebujesz, siostra. A ona mówi, ja nie mogę spać u ciebie w pokoju, zrób mi miejsce u dziadka w pokoju w biurze kreślarskim. Bo mój dziadek robi, że tak powiem, projekty budowlane i ona mówi, no to ja chcę tam u dziadka. Ja mówię, ale tam nie ma łóżka. Ona mówi, nieważne, ja nie mogę spać u ciebie w pokoju, zrób mi tam jakiś materac. No to rozłożyłam jej materac, zrobiłam jej tam posłanie i słyszę głos, różaniec. I zdjęcie Matki Bożej. Biorę zdjęcie Matki Bożej, różaniec i mówię, Karolinka, położę ci to zdjęcie naprzeciwko twojej twarzy, wezmę różaniec pod twoją poduszkę. I ja mówię, jak cię będzie ten zły męczył, to po prostu patrz na oczy Maryi z Medjugorje, one są przeniknięte miłością i Matka Boża będzie przy tobie. Ona cię będzie chronić i tak samo różaniec, po prostu wystarczy, że go chwycisz do ręki. Nie musisz całego odmawiać, nie musisz go znać, po prostu myśl o Maryi w tym momencie. I tak nagle ją przytuliłam, bo słyszałam to od Jezusa, tą miłość, no to więc po prostu robiłam to, co potrafiłam, kochając ją. Przytuliłam ją z całej siły i mu po prostu chciałam jej powiedzieć dobranoc. Powiedziałam, że ją kocham i że zawsze może na mnie liczyć, gdyby się coś działo, to wie, gdzie mnie szukać. I pocałowałam ją w czoło i przytuliłam. I nagle po prostu ten ciężki oddech, ten zły duch nagle jakby odszedł z niej. I zrozumiałam, że miłość ma taką moc egzorcyzmowania. W tym sekundzie właśnie, bo jej oczy się złagodniały i ona mówi, Klaudia, ja jednak idę do ciebie spać do pokoju. Ja po prostu nie wiedziałam, co się dzieje. No, po ludzku człowiek by powiedział, że jakieś rozdwojenie jaźni, nie? No raz chcę tak, raz tak, ale ja po prostu wiedziałam, że to jest dotyk Boga. Po prostu ja to wiedziałam, że to są te węzły krwi, siostra z siostrą, że to jest po prostu ta niesamowita moc błogosławieństwa. I ona nagle poszła tam do pokoju do mnie spać. I ona już jakby wiedziała, co się dzieje w niej. Ja wtedy po prostu powiedziałam, Karolinka, ty chyba rozumiesz, prawda? Ja mówię, wiesz, że to jest walka duchowa, że to zły duch cię męczy, nie? I ona nie odpowiadała tak ani nie, ale po prostu słuchała. I ja jej po prostu zaczęłam mówić, ja mówię, Karolinka, słuchaj, to jest cały czas to, że ta brak miłości w dzieciństwa, to są te wszystkie rzeczy, które mama zrobiła, ale ja mówię, Pan Jezus chce cię od tego uwolnić, bo On cię naprawdę bardzo kocha i jesteś przez Niego wybrana i umiłowana i On o ciebie walczy. Ja mówię, Karolinka, ja ci dam różaniec tutaj też u mnie w pokoju, pod poduszkę, bo ją położyłam, dałam jej zdjęcie Matki Bożej i zapytałam się, czy mogę się nad nią pomodlić na wieczór. I ona powiedziała, dobrze. To już dla mnie było niesamowite, że ona się zgodziła. Ja się pomodliłam, zrobiłam jej znak krzyża na czole, poprosiłam Michała Archanioła, jej anioła stróża, Matkę Bożą, Pana Jezusa, żeby po prostu żaden zły duch nie miał dostępu ani do jej ciała, ani do jej duszy, ani do jej myśli, do niczego, co jest jej osobą. I tak ją pobłogosławiłam na noc, poprosiłam o spokojną noc, żeby nie miała koszmarów. Ona się rano budzi o 10:00. Ja się pytam jej, jak spałaś, aniołku? A ona do mnie mówi, Klaudia? Ja nie pamiętam, kiedy ja tak dobrze spałam. Ja się popłakałam, po prostu dla mnie to było niesamowite. To nie chodziło o mnie, to chodziło o to, że ona się otworzyła na modlitwę i chodziło o to, że Bóg zadziałał i ta łaska przepłynęła i ona może zawsze przepływać przez każdego z nas. Bo Jezus powiedział, ja odchodzę, ale wy będziecie czynić rzeczy większe. I to jest właśnie to, że jeżeli będziemy kochać, jeżeli będziemy mieli taką miłość do bliźniego, to te rzeczy będą z ludzi, te diabły po prostu będą z człowieka wychodzić. Ale to, co się stało później z moją siostrą, to jest straszne. Bo ona wyszła ode mnie po 2 tygodniach, zaczęła się zmieniać, przestała przeklinać, pytała babci, czy może jej coś pomóc, pozamiatać schody, gdzieś tam coś tam. Dziadki mówią, co ty z nią zrobiłaś? Mówi, ja nic, ja mówię, Pan Bóg. No i generalnie ona po tych 2 tygodniach, wiadomo, ja musiałam wrócić do siebie, na wynajęte mieszkanie, bo tam byliśmy na jakiś czas u dziadków w tym moim pokoju, który sobie tam wyremontowałam, górę u dziadków na poddaszu i tam przez jakiś czas byłyśmy. A ona gdzieś tam też poszła na wynajęte mieszkanie, które mama jej opłacała. No i nagle dostaje telefon od dziadków, od mamy. Karolina jest w szpitalu psychiatrycznym, miała atak, krzesła połamane, próba znowu jakieś samobójcze i tak dalej. Ja po prostu wiedziałam, że jeżeli, no tak jak pisze Biblia, że demon krąży jak lew ryczący i szuka miejsca pustynnego, jeżeli my po miejscu uwolnienia, jeżeli my po miejscu doświadczenia Bożego miłosierdzia nie pójdziemy dalej w modlitwę, w Eucharystię, w ochronę tego serca naszego i tej duszy, to demon wróci z silniejszą siłą. Dlatego ja wiedziałam, że ja nie walczę z moją siostrą, ja wiedziałam, że ja nie walczę z moją rodziną, ale walczę ze złym duchem, który jest tutaj od pokoleń, bo mi to Bóg pokazał. I on nie jest tylko w mojej siostrze. Ten zły duch jest też w mojej mamie, w moich dziadkach. Mój wujek też cierpi na jakąś tam chorobę i Pan Jezus mi powiedział, że to jest po prostu to przekleństwo pokoleniowe, które on chce złamać, kiedy serca się naprawdę nawrócą, bo błogosławieństwo jest do tysiącznego pokolenia. Ale to nie my dziedziczymy przekleństwo, tylko my się otwieramy na to przekleństwo na zasadzie zranień wczesnodziecięcych. I to jest właśnie ten problem, że dzieci są niewinne. Dlatego Jezus powiedział, jeżeli jesteście zgorszeniem dla tych maluczkich, no to biada wam, nie? O tym mówi Pismo. Więc generalnie po prostu dzisiaj już walczę modlitwą. Jezus poprosił mnie, żebym spędziła te święta z moją siostrą. Udało mi się zorganizować zbiórkę, bo wiedziałam, że będzie przykro reszcie młodzieży, bo ona jest z młodymi ludźmi w tym ośrodku. I wiedziałam, że będzie jej przykro, więc zorganizowałam zbiórkę dla tych innych dzieci na prezenty. I wiedziałam, że pojadę tam po prostu spędzić święta, bo Jezus powiedział mi, tam mnie znajdziesz. Tak mi powiedział na adoracji, tam jestem. I Jezus mi powiedział, że On już nie chce tego przepychu. On mnie prosił już chyba któryś raz z rzędu, żeby na święta Bożego Narodzenia nie kupować prezentów, nie tracić czasu na te wszystkie po prostu rzeczy, na które świat traci czas. I żeby skupić się na tym prawdziwym Adwencie, na tym, żeby Jezus się narodził jeszcze głębiej w moim sercu niż dotychczas. Bo tak jak te panny, które mają te lampy z oliwą, tak samo my powinniśmy wchodzić w ten Adwent już z oliwą. Nie z pustką serca, tylko już z oliwą. A jeżeli mamy pustkę, to niech to będzie czas pokuty i nawrócenia, właśnie czas Adwentu, nie? I generalnie jakby Jezus mi pokazał, że bardzo go zasmuca te święta i dostałam ten werset z Księgi Amosa, że brzydzę się tymi waszymi pieśniami, brzydzę się tym wszystkim. Na modlitwie mi to Jezus powiedział i powiedział, że to już nie jest Bogu miłe, bo on powiedział, ja przychodzę od kilku lat i owocu nie znajduję. Każde drzewo, które wydaje, wiadomo, jak ten werset się dokańcza. I Jezus mi powiedział, idziesz dalej, dziecko. Ja mówię, ale to jest moja rodzina. A Jezus mówi mi, ja jestem twoją rodziną. O nich się nie bój, bo twoja ofiara, którą składasz, a ja wiem, co ja robię, ja wiem, że to boli, kiedy zabieram im pewne rzeczy. Zabrałem Pawła, zabrałem twojego braciszka, zabieram teraz ciebie do służby mojej miłości gdzie indziej, ale robię to po to, żeby oni w tym braku się do mnie nawrócili. Tak mi powiedział Jezus. Więc generalnie w tym wszystkim my musimy ufać Bogu, bo naprawdę On chce działać cuda, tylko nam brakuje często odwagi. My myślimy, że... I to też tak nie jest, bo jeżeli my widzimy w rodzinie, że ktoś chce się nawracać, że ktoś słucha tego, co my mówimy, tak? Tak jak mówi Biblia, kto was słucha, ten mnie słucha. No bo jeżeli widać te owoce naszego nawrócenia i naprawdę my nie wydajemy zła w swoim życiu, kochamy Eucharystię, kochamy Matkę Bożą, kochamy Słowo Boże, kochamy życie w świętości, no to wiemy, że jesteśmy sługami Bożymi. Jeżeli ktoś nami gardzi w tym domu, to Jezusem gardzi. I jest czas, kiedy jest to miłosierdzie, jest czas, kiedy Jezus mówi, koniec, idź dalej dziecko, odseparuj się. A kiedy będą chcieli się nawrócić, to przyjdą. I dzisiaj też, rzekłbym, diabeł działa na takiej zasadzie, że przez niektórych członków mojej rodziny mówi, ale jak ty tak możesz? Przecież jeździsz, ewangelizujesz, głosisz słowo i nie chcesz z nami żyć w zgodzie. A ja mówię, babciu, ale ja żyję w zgodzie z tobą, żyję w zgodzie z dziadkiem, żyję w zgodzie z mamą, ale kiedy ktoś przeklina mi do słuchawki, kiedy ktoś używa niewłaściwych słów, kiedy ktoś bluźni Bogu, kiedy ktoś podważa pewne prawdy wiary, no to no ja nie mogę tego na to pozwolić, więc no niestety czasem się rozłączę, czasem po prostu się nie odezwę, dopóki ktoś tego nie zrozumie, że bluźni Bogu. I to nie jest ta fałszywa pokora, którą właśnie szatan chce nam wmówić, bo któregoś razu, powiem wam jeszcze takie krótkie świadectwo odnośnie działania złego ducha pod pozorem dobra. Przyjechała moja mama po paru latach, to był czas, kiedy jeszcze moja siostra nie miała ośrodka załatwionego. I Ja zobaczyłam siostrę, która była świeżo po wyjściu z jakiegoś ośrodka i miała straszną skórę, po prostu jakąś łuszczycę, była nafaszerowana lekami, po prostu no nie było z nią w ogóle kontaktu, ręce jej opadały, ja po prostu się zalałam łzami. I ja spojrzałam na moją matkę i mówię, co ty jej, kobieto, zrobiłaś? I po prostu jakiś taki święty gniew we mnie wpadł i powiedziałam po prostu, ja czułam, że to jest natchnienia Ducha Świętego. I ja powiedziałam jej, wy się powinniście wszyscy nawrócić. I ja mówię, ty, dziadek, powinieneś przeprosić moją mamę za to, jak ją krzywdziłeś, jak była małą dziewczynką, bo byłeś dla niej surowy, podły i ona przez to ma takie braki i jej przekazuje następnym pokoleniom. A ty, mamo, nie powinnaś mówić, że to jej zrobili tam w ośrodku, bo to ty jej zrobiłaś. Dlaczego ona jest w tych ośrodkach? To ty stosowałaś przemoc przeciwko niej. Psychiczną, nie było cię. Nękałaś ją. Ona nie usłyszała od ciebie dobrego słowa. I generalnie, kiedy ja to zrobiłam, to moja mama strasznie się zwyzywała mnie i dużo przekleństw spadło, ale ja w tym wszystkim się nie bałam. Ja otworzyłam drzwi na oścież u prababci i powiedziałam, a to jest kobieta, która mnie chowała przez to, kiedy ciebie nie było w moim życiu i powinnaś jej za to podziękować, bo nigdy jej za to nie podziękowałaś, a tylko słyszałam złe słowa pod jej adresem. Czy kiedykolwiek ją za to przeprosiłaś i czy kiedykolwiek jej podziękowałaś? Ona była zalana łzami i powiedziała nie. I powiedziała, że jestem podła, że jestem jakaś tam i wyszła z tego domu zapłakana. Ale wiadomo, że zły duch też chce robić z siebie ofiarę. I ja poszłam na mszę świętą wieczorem, bo byłam rozharatane serce i powiedziałam, Panie Jezu, ja się nie chcę poddać zwątpieniu i temu wszystkiemu. Ja wiem, że to ty chciałeś, żebym ja to ujawniła w moim domu, bo oni się zachowują właśnie, że płytkie rzeczy są dla nich ważne. Nie to, co jest głębokie, nie to, co jest do nawrócenia, tylko właśnie to są tak płytkie relacje, że Panu Bogu się to bardzo nie podoba. I ja wiedziałam, że to jest takie ostatnie wezwanie do nawrócenia, które ja mogłam dać od siebie do tego, żeby przejrzeli, ale oni nie chcieli przejrzeć. Więc poszłam na Eucharystię, a kiedy wróciłam z Eucharystii z ogromnym pokojem w sercu, Jezus po prostu zabrał mi ten cały, to, co się tam zadziało. Wróciłam do domu, do dziadków, to było parę lat temu. I dziadek do mnie mówi, zalany łzami leży w łóżku i mówi, Klaudia, on mówi, Bóg powiedział czci ojca i matkę swego. Dlaczego ty, będąc nawrócona po tylu latach, mamie powiedziałaś takie rzeczy? A ja mówię do dziadka, wiesz, że teraz zły duch ci to podpowiada, bo to jest fałszywa cześć, bo ja mamy nie wyzywam, nie ubliżam jej. Ja jej po prostu powiedziałam prawdę ku nawróceniu. A przez to, że ani ty, dziadek, bo właśnie teraz się w dziadku, Pan Bóg mi dał poznać, że w dziadku się teraz obudziło to, że zły duch chciał mu pokazać, że to jest fałszywa cześć, tak, czyli jakby nie oddawanie czci rodzicom, a to, co Bóg chciał dokonać w moim dziadku, bo to mi Pan Jezus pokazał, to wzbudzić jego sumienie do tego, że Klaudia zrobiła dobrze, mówiąc tą prawdę, a teraz ty powinieneś podjąć pokutę za to, co zrobiłeś mamie Klaudii, czyli swojej córce, a teraz co mama zrobiła dziecku, dzieciom swoim, czyli jakby podjęcie pokuty za to, co się dzieje w następstwach pokoleniowych, czyli to, co w czyśćcu się odbywa. Bo widzimy skutki i konsekwencje naszych działań. I zły duch tak po prostu sprytnie do mojego dziadka podszedł, że go obrócił kota nogami po prostu. I wtedy zły duch przychodzi i mówi, to nie jest oddawanie czci, bo trzeba zgody i tak dalej. No nie. No Jezus mówi, że nadchodzi czasami taki czas, że on nie przyszedł dać pokój, lecz rozłam. I oto jeden, dwóch będzie podzielonych w jednym domu. Więc widzimy, że takie fałszywe pojmowanie pewnych rzeczy też jest mylne. Bo my mamy być świadectwem prawdy. My nie mamy, jak już tak jak właśnie tutaj była mowa, że jeżeli już nie możemy miłować z bliska, no bo się nie dają miłować, no bo tam, gdzie jest prawda, tam jest odrzucona prawda, no to no nie można trwać, bo będziemy mieli współudział w grzechu po prostu, jak człowiek odrzuca to wszystko. Wiemy, że nie możemy z tymi ludźmi już nawiązać dialogu, no bo to jest ciało z duchem, więc to nie będzie miało zrozumienia, no bo ciało podąża przeciw temu, więc człowiek z ciała nie pojmie spraw ducha, to musimy zrobić wyjście, i wtedy walczymy z miłosierdziem, ale modlitwą i adoracją, nie? I Eucharystią. Więc to wszystko się dzieje. Ja teraz też dostałam polecenie od Boga, żeby zamawiać msze święte za moją rodzinę. I wierzę w to, że się nawrócę, bo mi Jezus to obiecał niejednokrotnie, że trwaj we mnie, a zbawiona będziesz ty i cały twój dom. Ale to wszystko kosztuje i nie obywa się bez, że tak powiem, cierni, tak? Ja też mam chorobę autoimmunologiczną. I jakby już przestałam się buntować, przyjmuję wolę Bożą i po prostu trwam w tym wszystkim, bo kiedy trwam w Jezusie, to też mogę wam powiedzieć na swoim świadectwie, to jest taka niesamowita słodycz. Po prostu jak gonię z Eucharystii do Eucharystii, czasami są takie dni, że mam konsultacje od rana do wieczora. Bóg mi tak pobłogosławił, że naprawdę nawet ciężko do mnie na termin się umówić, już gdzieś tam na styczeń umawiam. Ale no to niesamowite rzeczy Bóg dokonał. To jest też ważne, żeby powiedzieć, że w tych całych bólach, w tych całych cierpieniach, w tym nawet krzyżu, który nadal mam, że po prostu ja wiem, że jestem z Nim wolna, że o nic się naprawdę nie muszę troszczyć, o nic w moim życiu. I im bardziej hojniej sieję, im bardziej dbam o ludzi biednych na ulicy, gdzie zwracam uwagę, Bóg mi podstawia kogoś, im bardziej ja zwracam swoje oczy ku tym osobom, kiedy On mi błogosławi finansowo w mojej pracy, tym więcej dostaję. Naprawdę. A kiedy odwracam oczy od ludzi, którzy na przykład do mnie przychodzą i mówią, Pani Klaudio, ja nie mam pieniędzy na dietę, ale czy może mi Pani pomóc? Ja sobie tak myślę, kurczę, Panie Jezu, no ja nawet jeszcze mam zaległości do oddania tym ludzi, którzy zapłacili, a jeszcze brać kogoś, ale Pan Jezus mówi, bierz. I kiedy pomagam czasami właśnie tak dodatkowo, taka moja dziesięcina właśnie tym ludziom, albo właśnie komuś na ulicy, to widzę, że Bóg mi wynagradza też w dobrach materialnych. Ale On sprawdza mnie, bo On sprawdza, czy ja kiedyś będę miała w tym serce. Bo jeżeli zdarzy mi się, że ja będę miała w tym serce, to On odbierze ze mnie tę rękę. Z tego miejsca właśnie, z tego błogosławieństwa. Więc musimy być wolni, musimy być hojni. I tak jak mówi Biblia, że Bóg kocha radosnego dawcę, nie? I to jest też takie piękne, żeby w tym wszystkim taka była wolność. Nie, że tak jak faryzeusze, bo trzeba, bo oni też dodawali dziesięciny, ale robili to na zasadzie, bo chcieli coś od Boga kupić. A my musimy wiedzieć, że my dostaliśmy od Boga wszystko za darmo. Więc my darmo dostaliśmy, darmo dawajmy. I któregoś razu też wam powiem takie, to jest takie już bliskie świadectwo, które miało miejsce ostatnio. Moja siostra do mnie pisze, ja mówię, Karolinko, co ci kupić? Bo robię jej co jakiś czas paczki. I ona mi tam wymienia, wiadomo, słodycze i tak dalej. No ja jakby dieta biblijna nie za bardzo idzie ze słodyczami. Próbowałam jej przełknąć jakieś tam krówki z miodem i bezglutenowe i jakieś tam słodycze, czekolady z ksylitolem, ale no niestety powiedziała, że nie dało rady tego jeść i że nawet jakby reszcie osób z tego środka nie smakowało, bo się próbowała podzielić. Więc powiedziałam, dobrze, Panie Jezu, ja po prostu, każdy ma wolną wolę, nie będę jej ingerować. Chcę jeść takie niezdrowe słodycze, to niech sobie je. Kupiłam jej to, co chciała, ale nagle dostaję kolejne wiadomości. A kup mi jeszcze to, a to i jeszcze bym chciała perfumy, żebyś mi kupiła jakieś tam. No i ja tak mówię, no nie, no co przesadziła dziewczyna, nie? No po prostu z tym wszystkim, z tą listą. Ale nagle słyszę taki głos od Pana Jezusa w tym Rosmanie. I On mówi, naprawdę, słyszę taki głos od Pana Jezusa i On mówi, zawrócisz i kupisz jej te perfumy. A ja tak sobie myślę, ja mówię, Panie Jezu, nie? A On mówi, ale mówi, z kogo pieniędzmi dysponujesz? A ja tak po prostu, wstyd mi było i ja mówię, no Twoimi, Panie Jezu. I nagle dostałam obraz Marii Magdaleny, jak wylewa olejek na stopy Pana Jezusa i znowu dostałam słowo. A czy gdybym ja cię poprosił, żebyś mi przyniosła te perfumy, to czy kupiłabyś mnie z ochotą? A ja mówię, no pewnie, że tak. I po prostu jak biegłam po te perfumy, jak mi Pan Jezus powiedział, że to są perfumy dla Niego, bo On jest w mojej siostrze i że jest biedna i że ona po prostu potrzebuje jako kobieta też mieć, że tak powiem, swoje jakieś tam zachcianki. No i po prostu wiedziałam, że Pan Jezus chce jej kupić te perfumy i wiedziałam, że te perfumy są dla Jezusa. I Pan Jezus tak się porozumiewa w naszej duszy, dając nam jakieś obrazy, dając nam jakieś słowo, tylko my potrzebujemy mieć to wrażliwość w sercu, na ten Jego głos i potrzebujemy na te różne takie po prostu doświadczenia od Ducha Świętego, jakieś sytuacje, czytanie znaków, właśnie jakieś takie przypomnienie czasami, takie natchnienia, to są wszystko od Boga, nie? To jest wszystko od Boga i im bardziej będziemy na to zwracać uwagę, no to Bóg nas będzie prowadził tak niesamowicie. No i jakby reasumując, no po prostu życie z Bogiem jest niesamowitą przygodą i myślę, że ja w życiu nie chciałabym już wrócić do tamtego świata, w którym byłam. Już, że tak powiem, Pan Bóg mnie nauczył też pokory, bo była też taka sytuacja, że ja jakiś czas temu wynajmowałam w Warszawie, mieszkałam z moją koleżanką na dwupokojowym mieszkaniu i to było jakiś czas temu, niecały rok temu, ale było dużo, dużo projektów do zrobienia, bo też kręciliśmy film Powołany. I tam właśnie też jakichś tam różnych innych chrześcijańskich, że tak powiem, wydarzeń. I do czego zmierzam, że po prostu na tamten czas potrzebowałam być w Warszawie, ale ja mówię, Panie Jezu, jakiś czas temu mi nie pozwalałeś, żebym się przeprowadziła do Warszawy i tak po prostu na któregoś dnia idę do galerii w Warszawie i podchodzi do mnie jakiś mężczyzna. Dobrze ubrany i tak dalej. Myślałam, że po prostu jakaś tam bajera czy coś i po prostu już sobie myślałam, dobrze, niech sobie idzie, nie? Ale on mi nagle pokazuje w telefonie, że on ma firmę modelingową, jakąś tam coś tam i że jakieś kontrakty do Chin gdzieś tam i tak dalej, i tak dalej. No i on mówi, że to żadna ściema, że gdzieś tam właśnie, że to jest takie wszystko już naprawdę światowe, że gdzieś tam jakieś tam ubrania za granicą, kontrakt, gdzieś tam coś tam, żebym sobie to posprawdzała, żebym zapisała sobie tą firmę. I na początku jakieś tak wiadomo, pokusa w sercu, jak to zawsze, no, pojawia się i tak po prostu jakiś błysk w oku, ale za chwilę ja sobie tak mówię, nie. I ja wzięłam, miałam zapisaną tę firmę i jak on odszedł, ja po prostu zrobiłam delete. I ja mówię, Panie Jezu, dziękuję Ci. Ja zrozumiałam, dlaczego Ty mnie nie chciałeś wcześniej w Warszawie. Bo jak ja bym się tam przeprowadziła od razu w 2016 roku, to kiedy by podszedł do mnie taki mężczyzna, to ja bym zaraz to sprawdzała i bym tam poszła. No bym sobie powiedziała, no przecież to tylko ubrania, to już nie jest żadne jakieś tam zdjęcia, które mogłyby cię obrażać, tak? A dzisiaj po prostu powiedziałam, nawet te pozory zła, tak? Czyli coś, co było tak, jak mamy alkoholika, który kiedyś był alkoholikiem, no to już dla niego jeden kieliszek może być znowu tą pokusą do wejścia z powrotem w ten nałóg. Tak samo dla mnie. To nie znaczy, że modeling jest zły sam w sobie, bo może gdybym tam weszła z Bogiem, to może bym tam ewangelizowała dziewczyny, które właśnie robią niewłaściwe sesje zdjęciowe. Ale no ja, jakby to było moje związanie z grzechem, więc dzisiaj muszę się tego wystrzegać jak ognia. I po prostu Pan Bóg mi pokazał, że ten czas, te lata tam u dziadków, te prowadzenie mnie właśnie w tą dietetykę, właśnie w te wszystkie rozwijanie tych talentów, które Bóg włożył w moim sercu. Potrzebowałam tych lat, żeby pojechać do Warszawy już wolna wewnętrznie, już taka upokorzona trochę w tych wszystkich rzeczach, bo ja też na początku mojej drogi nawrócenia nieustannie upadałam, no bo wiecie, byłam w tym związku. Zanim ja go zerwałam, ten związek, to też były sinusoidy. Też jeszcze robiłam sesje zdjęciowe, wracałam i Pan Bóg mnie pokazywał, upadlał w tym wszystkim i mówił, znaczy ja siebie upadlałam, nie Bóg, bo Bóg nas nigdy nie upadla, On nas podnosi, tak? Ale no naprawdę walki były potężne i nawet pamiętam, że był kręcony film powołany Jedynka. Ja miałam, już nagrałam świadectwo do tego filmu i ja nie wiedziałam, co się dzieje, że nagle pół roku później mówię, Janek, ja nie dam rady w tym filmie nagrać, bo zobacz, jak wygląda teraz moje życie, nie? Że jakby wróciłam do tego wszystkiego i, znaczy nie tak całościowo, ale już gdzieś tą jedną nogą i po prostu ja wiedziałam, że nie jestem jeszcze stabilna na tyle, żeby dawać to świadectwo. A później po prostu czułam głos Boga w sercu, który mi mówił, że zostało zaniedbane jego dzieło, do którego chciał mnie powołać. I ja po prostu czułam, że gdzieś przez te moje takie nie wszędzie słuchałam głosu Boga, właśnie wkradało się taki nieporządek, a później wkradało się te pokusy ze świata, gdzie znowu jakieś nieuporządkowanie było. I później był taki czas, że ja bardzo z tym chodziłam i bardzo, bo jakby jak czuję ból serca Jezusa, no to po prostu mi ciężko, żeby to od razu odeszło. I bardzo z tym chodziłam i dosłownie jakoś tam rok temu, półtorej, dzwoni do mnie właśnie Janek, że kręcą dwójkę i że modlili się i że Pan Bóg mnie chce w dwójce. Ja się popłakałam. Łaska Boża, widzicie, ona się nie cofa. To jest niesamowite, że ja mogłam zrobić błoto, nabrudzić w ogóle w swoim życiu, a Pan Jezus mówi, ale ja Cię dalej chcę. To, że w jedynce się nie udało, to ja chcę Cię w dwójce. I to było dla mnie takie niesamowite, bo jeszcze w ten dzień ja się modliłam i po prostu, no dla mnie to był niesamowity znak. I takich znaków jest dużo w naszym życiu. Bóg nieustannie nam daje znaki, że jest blisko nas. Czasami przychodzi jakieś zwątpienie. Wiecie, kiedy okazało się, że ja nie mogę jeść nabiału, pszenicy, właśnie słodkiego, że nie mogę jeść tej przetworzonej żywności, że to mi szkodzi. To wiecie, z czym diabeł do mnie przychodził? On do mnie mówił, nie możesz spożywać Eucharystii, bo to jest pszenica. I ja przez prawie pół roku mówiłam do księdza, że proszę mi dawać taki mały okruszynek, bo mi to zaszkodzi. Wiecie, jak ja dzisiaj pokutuję za to, co ja robiłam? Bo dzisiaj po prostu Jezus mi od tak po prostu po Eucharystii zabiera jakieś pokusy. Chciałam gdzieś tam, jako kobieta, pewne rzeczy za bardzo, może z wyglądem czy coś. Prosiłam Jezusa, po Eucharystii, pach, zabrane. A ja tylko poszłam do Jezusa i powiedziałam, Jezu, ja nie chcę tego. Zabierz mi to, bo mam walki duchowe. Idę na Eucharystię i Jezus po Eucharystii mi zabiera i radość mnie zalewa i niesamowita, bo Jezus widział, ile to dla mnie kosztowało, jakie to było dla mnie trudne, żeby mu to oddać, ale zabrał mi to w jednej chwili, kiedy go o to poprosiłam, kiedy tylko dotknę jego ciała, a będę zdrowa duchowo. Ale szatan mi pokazuje, ale jesteś chora fizycznie. A ja mu mówię, no i co z tego? A czy Jezus nie cierpiał? No ja też mogę cierpieć. Więc zaczynam diabłu pokazywać to, co on do mnie mówi na poziomie mojej głowy, to ja mu nie pozwalam, żeby to weszło do serca. Bo on jest po prostu złodziejem. On przychodzi, żeby nas okradać i pokazywać nam, że Jezusa nie ma w Eucharystii. A ja dzisiaj idę codziennie do tej Eucharystii. Nie ma dnia, w którym ja nie opuszczam. I są sytuacje, w których mówię, Panie Jezu, obiecałam Ci, że będę codziennie na Eucharystii, ale ja nawet chcę być na tej codziennej Eucharystii, bo ja czuję się przez Ciebie niesiona i po prostu ponad pokusami tego świata. Ja nie mogę jej ominąć. I mówię, Panie Jezu, ale dzisiaj ktoś się wpisał na 19 na konsultację dietetyczną. I ja mówię, Panie Jezu, zrób coś, nie? I Pan Jezus nic do mnie nie powiedział, ale ja po prostu obserwuję. 18:30 pisze do mnie Pani, że chcę przełożyć konsultację. Niesamowite rzeczy, naprawdę. Na drugi dzień gdzieś tam też jakieś objawy się włączyły, choroby autoimmunologiczne, musiałam się położyć. I zasnęłam. 18:45, bo o 19:00 mam msze święte w kaplicy w Domu Miłosierdzia w Koszalinie. I 18:45 anioł stróż mnie budzi, nie? Właśnie na mszę świętą. I Pan Jezus widzi, ile daje ta Eucharystia. To jest po prostu niesamowite, że właśnie, że kiedy my po prostu powiemy słowo, że jakby nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, widzicie, nie? A jak się modlimy o dobre rzeczy, to Bóg nam to natychmiast daje. Eucharystia jest najlepsza na świecie. Więc to jest takie niesamowite. No dużo jest takich świadectw, które mogłabym wam tu wymieniać po prostu przez cały dzień, dnia by nie starczyło nam i nocy. Ale no chociażby nawet z wizerunkiem Matki Bożej, który mi się tak bardzo upodobał, taki w stanie błogosławionym. Tak mi się podobał, nie mogłam go nigdzie znaleźć, nosiłam go na tapecie. Ja mówię, Panie Jezu, ja chcę taki obraz, nie mogę go nigdzie znaleźć. Moja znajoma rok temu w Wigilię mówi, że zawierza mnie przez 9 miesięcy w łono Maryi. Ja ją nazywam moją mamą duchową, Kasia. I ona mówi, że chce mój adres, bo chce mi wysłać prezent. Ja otwieram taki ten duży prezent, a tam w środku obraz Maryi, ten, który chciałam. A skąd ona wiedziała? No Jezus jej podpowiedział, Duch Święty, nie? Ona nawet o tym nie wiedziała, więc to jest w ogóle takie, no takie niesamowite rzeczy się po prostu dzieją. Albo miałam taki, ktoś mi wysłał wizerunek, takie moje zdjęcie przytulone z Panem Jezusem w objęciach i ja po prostu mówiłam, Panie Jezu, jak ja bym chciała taki obraz, nie? W pokoju po prostu, ale kto by mi to namalował? I odzywa się do mnie mężczyzna na przykład. Parę tygodni czy tam miesięcy później i mnie się pyta, czy bym nie chciała, żeby mi coś namalował. Pięknie maluję i w ogóle. No i dzisiaj mam ten obraz w domu. No po prostu, no to są dobre rzeczy, które nas umacniają w wierze, które nam sprawiają, że my się patrzymy na to, że my myślimy o Jezusie, kiedy modlimy się za innych ludzi, kiedy modlimy się o wypełnienie woli Bożej, na przykład w relacjach. Módlmy się właśnie też w relacjach o wypełnienie woli Bożej, bo Bóg wie, kogo chce dla nas. Zobaczmy nawet na historię Tobiasza i Sary. Bóg przeznaczył ich sobie, ale oboje musieli pewne rzeczy zrozumieć. I anioł właśnie, Rafael, tak, prowadził Tobiasza do tego, żeby przejrzał. I to możemy tłumaczyć na sposób duchowy, że my też potrzebujemy takiego przejrzenia. I Sara w tym samym momencie, ich prośby zostały wysłuchane i Bóg ich sobie, że tak powiem, upodobał, żeby byli razem. Jeżeli by to nie była Sara, to Bóg by znalazł inną, ale może by było trudno już później w najbliższym czasie znaleźć taką kolejną dziewczynę. I pięknie też o tym opowiada, o tych relacjach ksiądz Kostrzewa. Bardzo polecam go też słuchać, bo niesamowicie mądrze mówi, że właśnie, że czasami Pan Bóg nam daje jakąś osobę, ale są wpływy rodziny, wpływy znajomych, a no nie taka, a nie taki status społeczny, a nie tamto. I omijamy to, co Pan Bóg nam daje, ten skarb, o który się modlimy. Więc też jest ważne, żeby patrzeć i szukać tego Jezusa w drugiej osobie, czy ja patrzę na to, jak ta osoba się modli. Tak? Jeżeli ja mam wizerunek tego, że ta osoba się niesamowicie do Pana Jezusa zwraca, że ona z Nim piękną relację, no to jest miłość. To jest coś, na czym Ty będziesz budować, bo będziesz w tym człowieku widzieć Jezusa, więc zawsze będziesz mógł sobie jakoś te wady tego człowieka przetłumaczyć, jakoś z miłosierdziem spojrzeć, ale jeżeli od początku patrzymy tylko na wygląd albo na jakiś status społeczny, materialny u drugiego człowieka, no to prędzej czy później to może się, bo to jest dom budowany na piasku, to się może załamać. I wtedy właśnie już nie widzimy tego Jezusa, bo nie widzieliśmy Go od początku, bo widzieliśmy coś innego. Wygląd, pieniądze, może jakieś inne rzeczy, że tak powiem, korzyści, których szukaliśmy w tej relacji. Więc ważne jest, bo dzisiaj jest dużo poranionych małżeństw i dużo poranionych ludzi, bo ja dużo dostaję wiadomości od ludzi. I naprawdę diabeł na tym zbiera żniwo, bo jemu zależy na tym, żebyśmy się łączyli niewłaściwie w pary. Bóg to pobłogosławi, ale krzyż, jaki później trzeba nieść, często taki, że no, ostatnio spotkałam mężczyznę, to już tak na koniec, W Warszawie byłam u Dominikanów i wychodzi mężczyzna, bo gdzieś tam słucha, starszy pan, około 50, bo słucha tam, bo ja też prowadzę kanał na YouTubie Serce do Serca i mówi, że słucha tych filmików. I tak mnie to zdziwiło, no bo to taki starszy pan, no i tak po prostu jakoś tak się uśmiechnęłam. I mówi do mnie, że właśnie, że dźwiga ogromny krzyż, bo żona ciąga go po sądach za to, że nie chce aborcji, za to, że nie chce zabezpieczać się, bo nie jest to zgodne z wolą Bożą. I żona o tym mówi w sądzie i ona go ciąga po sądach i on dźwiga taki krzyż. No i właśnie to jest to. To nierówne jarzmo, o którym Bóg nas przestrzega w Biblii, żebyśmy się tak nie wiązali z ludźmi, którzy nawet są pod pozorem, że wierzą w Boga, chodzą co niedzielę do kościoła. Ale jakie oni mają relacje z Bogiem? Jaką bliskość, jaką intymność, jak oni podchodzą do tego, co mówi Biblia? Bo jeżeli ich życie, że tak powiem, jest właśnie takie, że im się bardziej podoba to, że była antykoncepcja, aborcja czasami, może in vitro, może jakieś inne rzeczy. No i później jest tak, że mężczyzna Boży mówi, ja tego nie wprowadzam, nie chcę. No to żona go kara brakiem na przykład bliskości, fizyczności, wszystkiego, a później go ciąga po sądach i go straszy i nagle jest, a on mówi, Klaudia, trzyma mnie tylko codzienna Eucharystia. Przytuliłam tego człowieka naprawdę, bo widziałam w nim ogromne cierpienie, żona mu wszystko zabrała, powiedział, nie ma nic. Mówi, że teraz o pracę się stara. Mieszka w skromnych warunkach i po prostu, a normalnie fajny, zadbany mężczyzna, około 60, i po prostu tak życie go, ale to jest krzyż, który Jezus mu, że tak powiem, pomaga dźwigać, ale Jezus może być może go na początku tego dla niego nie chciał, być może po prostu jego oczy były ukierunkowane na piękno tej kobiety, bo gdyby wybrał inną kobietę, która, tak jak mówi Biblia, która się boi Boga, ma bojaźń Bożą, to może w życiu by takiego nie spotkało. Także kochani, na koniec jakby mogę wam powiedzieć, że to, co Pan Bóg też zabrał z mojego serca, to taki lęk przed śmiercią. Ja się kompletnie tego nie boję i wiem, że ja chcę wpaść w ramiona Jezusa. Ja mu powiedziałam, że przyjmuję te cierpienia w związku z chorobą autoimmunologiczną jako wynagrodzenie za grzechy. Nie buntuję się przeciwko temu. I po prostu zabrał ten lęk i strach. Czy jest wynikiem tego, że się doskonalimy w tej miłości do Jezusa? To, co mi Jezus pokazuje, to im bardziej jestem mała podczas adoracji, przychodząc do Niego nawet z jakimiś takimi niedbałościami, bo czasami gdzieś tam człowiek się zezłości, czasami powie niewłaściwe słowo. I przychodzimy z tym i widzimy, jacy jesteśmy mali w stosunku do miłosierdzia Jezusa, ale kiedy my to widzimy, a automatycznie wpatrujemy się na miłość Bożą, to Jezus nie pozwoli, aby te słabości nas wgniotły w ziemię. I On z tego wszystkiego jakby rozbuduje piękny ogród w naszej duszy i będziemy po prostu światłem tego świata. I ja tego doświadczam nieustannie. Nie boję się nawet swojej słabości, a co więcej, jak czasami się ukaże i na przykład była taka sytuacja, że jadę do kościoła, a nie spowiadałam się już chyba z miesiąc, a staram się spowiadać co tydzień, co dwa. I mówię, Panie Jezu, z czego się tu spowiadać? Nie, no, nie wiedziałam z czego. Ja mówię, chyba już taka święta jest tu, nie? I po prostu nagle dzwoni telefon od osoby, która po prostu no, wyprowadziła mnie z równowagi. I strasznie nie poznałam siebie w tym momencie. I podziękowałam Panu Jezusowi. Mówię, Panie Jezu, dziękuję, że mnie upokorzyłeś, bo moja pycha zeszła zbyt wysoko. Jak ja mogłam Tobie powiedzieć, że nie mam się z czego spowiadać, jak tyle gnoju jest w mojej duszy? I po prostu nauczyłam się dziękować Bogu za to, kiedy ujawnia moje słabości i wtedy, kiedy się cieszę, jak dziecko, z tego, że mi to pokazuje. I jednocześnie proszę Go o przemianę mojego życia i serca w takiej pokorze, takiej dziecięcej, nie takiej po prostu fałszywej, że się będę nie wiadomo co robić, tylko jak dziecko idę do taty, to widzę, że On to przyobleka w takie, że ja wychodzę uzdrowiona z tej modlitwy i zmotywowana do tego, żeby być tym nowym stworzeniem w Jezusie, bo to nowe to się dokonuje każdego razu, kiedy my zobaczymy jakąś słabość w nas. I to się cały czas odbywa i w czystu tak samo. To jest kąpiel Bożego miłosierdzia. Więc także no, życzę każdemu z nas, żebyśmy tak to życie przeżywali właśnie w Bogu, żebyśmy kochali Eucharystię, tak jak powiedział Carlo Acutis, że to autostrada do nieba i myślę, że rzeczywiście tak jest, bo jakby siła jest no, niesamowita. Także korzystajmy z tego, kochajmy Jezusa, Matkę Bożą, bo to jest nasza Arka Przymierza na czasy końca. I tak jak mówi Apokalipsa, na pewno zwyciężymy, mając świadectwo Jezusa w świecie. Także dziękuję Wam za to spotkanie.
Więcej podobnych, wartościowych treści znajdziesz w czasopiśmie Trwajcie w miłości. Zamów na www.trwajciewmiłości.pl.